Ta liturgia to opowieść o dwóch drzewach. Oba były zasadzone na wschodzie. Jedno drzewo w środku ogrodu Eden, w środku rajskiego ogrodu. Drugie drzewo wyrosło w środku świata, w Jeruszalaim, w mieście pokoju. Jedno drzewo było w tym ogrodzie, w którym został stworzony Adam, czyli człowiek. Drugie drzewo było zasadzone dokładnie w miejscu, w którym Adama pochowano. To drugie drzewo, jak mówią różne apokryfy, wyrosło z ziaren rajskiego drzewa. Te dwie historie, historie dwóch drzew, są do siebie bardzo podobne. Ale tak naprawdę to dwie zupełnie różne historie. Bo pierwsza dzieje się na samym początku. Wtedy, kiedy Bóg stworzył świat. I kiedy stworzył Adama, czyli człowieka. I umieścił tego człowieka w niezwykłym, cudownym ogrodzie. I człowiek miał tam absolutnie wszystko. Miał tam wszystko, czego potrzebował. Czego tylko mógł zapragnąć, co tylko mógł sobie wymarzyć. Był on tam najszczęśliwszy na świecie. I Pan Bóg dla niego przewidział tylko dobro i tylko to, co piękne. I tylko to chciał mu dać. Orygenes we wstępie do komentarza do Księgi Pieśni nad Pieśniami mówi, że ta księga, najpiękniejsza księga o miłości, powstała w czasie spacerów Boga i Adama po raju. Bóg po prostu opowiadał Adamowi, jak bardzo go kocha. I właśnie o tym jest Pieśń nad Pieśniami. Potem Bóg dał Adamowi kobietę, Ewę. Dał mu ją po to, żeby Adam nauczył się kochać. Po to, żeby zobaczył, że prawdziwe szczęście jest w dawaniu, w byciu dla drugiego, w myśleniu o szczęściu drugiej osoby, a nie w koncentrowaniu się na sobie. Dał Adamowi niewinność, doświadczenie całkowitego zaufania, otwartości na drugiego. I dał mu Pan Bóg taką niesamowitą zdolność i pragnienie coraz większego dobra, coraz większego piękna. Także Adam przeżywał swoje życie niezwykle twórczo, kreatywnie. I w środku tego ogrodu Pan Bóg zasadził drzewo. Drzewo poznania dobra i zła, z którego nie wolno było człowiekowi zrywać owocu. Ale nie dlatego, że to była jakaś próba. Nie dlatego, że Pan Bóg chciał sprawdzić Adama. Ale dlatego, że Pan Bóg chciał tylko jego szczęścia. Chciał, żeby znał tylko świat pełen dobra, miłości i piękna. Chciał, żeby Adam po prostu był szczęśliwy. I dlatego miał nie zrywać tego owocu. I przychodzi moment, w którym na scenę wchodzi szatan. I zaczyna swoje przedstawienie pełne kłamstwa. Od samego początku nie ma w tym nic z prawdy. Bo rozmowę z człowiekiem szatan zaczyna od zdania. Czy to prawda, że Bóg zabronił ci zrywać owocu z wszelkich drzew? Chwilę później kolejne kłamstwo. Jeżeli zerwiesz owoc z tego drzewa, z drzewa poznania dobra i zła, to na pewno nie umrzesz. A Bóg powiedział, umrzesz. Tak naprawdę szatan wykorzystał ten niezwykły dar, jaki Bóg dał Adamowi. Dar nieustannego rozwoju, pragnienia coraz większego dobra i piękna. I szatan przychodzi do Adama i mu mówi: jest takie dobro, jest takie coś, czego Bóg ci nie chce dać. Jest takie jedno drzewo i jeden owoc, który Bóg chce zachować tylko dla siebie, ale ja ci to dam. I szatan wykorzystał to zaufanie, które było w Adamie, tą jego niewinność, w to jego pragnienie poznawania i pragnienie posiadania tego, co dobre i piękne. I wtedy szatan składa kolejną propozycję i kolejne kłamstwo. Jeżeli zerwiesz ten owoc, jeżeli go zjesz, to poznasz dobro i zło i będziesz jak Bóg. I wtedy dzieje się rzecz niesłychana. Wtedy zmienia się wzrok Ewy, bo ona, jak mówi Księga Rodzaju, wtedy jeszcze raz spojrzała na te owoce i dopiero wtedy wydały się jej one smaczne i nadające się do jedzenia. Wcześniej patrzyli na to drzewo i nie widzieli w nim nic atrakcyjnego, nic szczególnego. A po rozmowie z szatanem, tak jak on to powiedział, otworzyły im się oczy i zobaczyli dobro i zło. I zobaczyli, że ten owoc nadaje się do jedzenia, że jest smaczny. I go skosztowali. No i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, co w tym strasznego? Przecież to całkiem niezła i fajna rzecz, znać dobro i zło. Przecież dzięki temu, że znam dobro i zło, mogę je odróżniać. Mogę wybierać dobro i odrzucać zło. Na czym zatem polega ta pokusa? Co w tym jest diabelskiego? Jedno. Że tak naprawdę ten tekst mówi: będziecie znać równocześnie dobro i zło. A Bóg nie chciał zła dla człowieka. Bóg nie chciał, żeby w świecie człowieka było jakiekolwiek zło. Szatan nie mówi im: będziecie strasznie źli, będziecie tylko popełniać grzechy, będziecie się taplać w tym, co najgorsze, w bagnie grzechu. Będziecie zdegenerowani i doszczętnie. Nie, on nic takiego nie mówi. On im mówi: bądźcie dobrzy. Chciejcie być dobrymi ludźmi. Róbcie niesamowitą ilość dobra. Ale zgódźcie się od czasu do czasu na zło. Od czasu do czasu zróbcie coś złego. Tak troszkę. Tak może niedużo. Poznajcie dobro i zło równocześnie. I zaczyna im przedstawiać wszystko, co złe, jako dobre. Przecież on doskonale wie, że nikt z nas, nikt o zdrowych zmysłach nie wybiera świadomie tego, co złe, tego, co nas upodli, tego, co nas zniszczy. Nikt z nas świadomie nie wybiera tego, co najgorsze. Wybieramy zło dlatego, że wydaje nam się dobre, że widzimy w tym jakiś interes, jakąś korzyść. Ta diabelska pokusa pokazuje zło jako coś super przyjemnego, jako owoc, który naprawdę dobrze smakuje. Przecież doskonale o tym wiemy, że nic nie jest tak przyjemne, jak to, czego nie można robić. Nic nie sprawia tyle frajdy i satysfakcji, przynajmniej na początku, jak ów zakazany owoc, jak zwykliśmy mówić. Najsmaczniej smakuje to, czego nie wolno. Najlepiej smakuje kiełbasa w piątek, w żaden inny dzień tygodnia. Takie jest zło. Takie niewinne. takie jakby dobre. Równocześnie będziecie znać dobro i zło, bo otworzyły się wam oczy. Tylko że to otworzenie oczu polega na tym, że Adam totalnie oślepł, bo przestał widzieć to, czym żył na początku. Bo przestał widzieć to, że Bóg go niezmiernie kocha, że Bóg chce dla niego dobra, że Bóg ciągle myśli o tym, co zrobić, żeby Adam był szczęśliwy. I kiedy popełnia grzech, to pierwsze, co robi, to chowa się w krzaki. I Bóg musi pytać: Adamie, gdzie jesteś? Ten Adam, który wcześniej spacerował po Bogu, z Bogiem po raju, teraz się ukrywa przed Nim i nie chce z Nim rozmawiać. Ten Adam, który wciąż na początku myślał, jak zaskoczyć Ewę swoją miłością. Co mogę zrobić, żeby ona była szczęśliwa? Jak jej w niebanalny sposób powiedzieć, że ją kocham? Pierwsze, co robi po grzechu, to mówi: to ona jest winna. To ona zerwała ten owoc i ona mi go dała. I tak naprawdę ja z tym nie mam nic wspólnego. Wszelkiemu winna jest ona. I ten Adam, który był taki szczęśliwy, który żył pełnią człowieczeństwa, pierwsze, co czuje po popełnieniu grzechu, to że jest nagi, odarty z godności, że jest niczym, nic nie warty. Bo szatan otworzył nam oczy. I dlatego też to, co musi zrobić Bóg, to zamknąć nam oczy. I dlatego też, kiedy za chwilę zostanie wniesiony w procesji krzyż, to drugie drzewo, które wyrosło w Jerozolimie, będzie ono zasłonięte po to, żebyśmy w końcu zamknęli nasze oczy i przestali patrzeć na świat, jakby on był dobry i równocześnie zły. Bóg nam chce zamknąć oczy po to, żeby po chwili, stopniowo otwierać je na nowo. Ramię po ramieniu, gałązka po gałęzi będzie odsłaniał nam krzyż, a równocześnie będzie się dokonywało nowe stworzenie. Bo dzisiaj jest szósty dzień. Dzień, w którym Bóg stworzył człowieka. I będzie to nowe drzewo. To drzewo, które wyrosło z ziaren drzewa rajskiego. I na nim również pojawia się owoc. Może nie wygląda ten owoc atrakcyjnie, może nie wygląda tak smacznie, jak ten owoc z drzewa rajskiego. Bo Izajasz o tym owocu powie, że nie sposób na niego było patrzeć, że był doszczętnie zniszczony. I może nie chcemy po ten owoc sięgać, ale naprawdę nie ma smaczniejszego owocu na świecie. Najsłodszy owoc, jaki kiedykolwiek, jakiekolwiek drzewo nosiło. I trzeba nam zerwać ten owoc i spożyć go dzisiaj w Komunii Świętej. Bo wtedy otworzą się nam oczy na to, czego chciał dla nas Bóg. Bo wtedy zaczniemy widzieć tak, jak chciał Bóg, żebyśmy widzieli. Bo wtedy zaczniemy widzieć świat jako dobry. I tylko dobro będziemy widzieć. I wtedy na powrót zobaczymy, że Bóg naprawdę nas kocha. I dokona się to, co dokonało w Chrystusie, który na krzyżu wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? A chwilę później powie: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. To znaczy, że od tego momentu, w jakiejkolwiek byłbyś ciemności, nawet jeżeli byłbyś na dnie piekła swojego własnego życia, nawet jeżeli byś był w takim miejscu, w którym wydaje się, że Boga nie ma, że Boga nie widzisz, nie słyszysz, że Bóg nie interweniuje. Nawet gdybyś krzyczał: Boże, czemuś mnie opuścił? To wiesz, że możesz powierzyć swojego ducha w Jego ręce, bo On tam jest, bo Jezus to udowodnił. Nawet gdybyś był na dnie piekła własnego życia, to od tego momentu Bóg tam jest. Możesz tam złożyć swego ducha. Możesz oddać się w te ręce. I jak zjesz dzisiaj ten owoc, to otworzą się twoje oczy na drugiego człowieka i na jego dobro. I zaczniesz znów widzieć, że sens życia jest w daniu siebie, w pragnieniu szczęścia dla drugiego. W tym, jak Jezus na krzyżu modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak jak Jezus, wisząc na krzyżu, myśli o swojej matce, żeby powierzyć ją w bezpieczne ręce. Nie moje szczęście, ale Twoje. Nie jestem ważny ja, ważny jesteś Ty. Będę szczęśliwy Twoim szczęściem. Otworzą się nam oczy. I w końcu otworzą się nam oczy na to, kim jesteśmy my sami. I na powrót usłyszymy słowa, które Bóg wypowiedział 6. dnia po stworzeniu człowieka. Wtedy, kiedy wieczorem usiadł i zapatrzył się w człowieka, którego stworzył. I zachwycił się nim i wykrzyknął: Tov me'ot, co znaczy: jesteś nadzwyczaj dobry. Jesteś nadzwyczaj piękny, bo taki jesteś. I jak dzisiaj zjesz ten owoc, to ci się otworzą oczy i zobaczysz, że naprawdę jesteś piękny i naprawdę jesteś dobry. Popatrz dzisiaj na krzyż i zamknij najpierw oczy, które widzą świat równocześnie dobry i zły. Potem zerwij ten owoc, najsłodszy owoc, ciało Jezusa Chrystusa i spożyj go, żebyś otworzył oczy na świat, który jest dobry, na świat, który daje szczęście, na świat, który dla ciebie stworzył Bóg. I usłysz i uwierz: Tov me'ot, jesteś nadzwyczaj dobry. Amen.